Poranne rozpoznanie. Rozmowa dnia Radia Poznań. Zaprasza Krzysztof Polasik.
Dziś naszym gościem jest nowy konsultant krajowy w dziedzinie neonatologii, prezes Polskiego Towarzystwa Neonatologicznego, poznański lekarz, profesor Tomasz Szczapa. Dzień dobry.
Bardzo mi miło, dziękuję za zaproszenie.
Gratuluję, to dużo obowiązków, pewnie też prestiż. Jak pan połączy te nowe obowiązki z pasją do muzyki, bo pewnie niewielu pana pacjentów wie, że jest pan też DJ-em.
Oj, wie pan co, to już to jest taki, nazwijmy to, pasja ze starych czasów. Dzisiaj już bardzo mało czasu mogę temu bardzo przyjemnemu zajęciu poświęcić.
Czyli także... pan stereotypowym lekarzem, cały czas zajęty.
Zajęty, niestety, tak, stereotypowym, przez większość czasu zajęty. Próbuję jakieś skrawki wolnego czasu pozostawić jeszcze dla muzyki, ale dzisiaj przede wszystkim zajmuję się medycyną.
Pana poprzedniczka mówi o stanowisku krajowego konsultanta. Profesor Ewa Helwich została odwołana po ponad dwóch dekadach. Powodem miał być spór o szczepienia przeciw gruźlicy. Proszę mnie poprawić, jeśli się pomylę, ale z tego, co rozumiem, chodzi o kwestię nowego pilotażowego programu, w którym podaje się noworodkom szczepionki, zanim otrzymano wynik na te badania, które są nowością, na ciężki niedobór odporności SID. Pani profesor ostrzegała, że to jest trochę wbrew skuteczne, no bo najpierw mamy wynik, tak? Znaczy, zanim mamy wynik, czy dziecko jest chore, podajemy szczepionkę, która może sprawić, że to dziecko zachoruje.
No, powiem tak, to jest trudna sytuacja, ale taka sytuacja, z której mam nadzieję, że będziemy na przyszłość wyciągać wnioski, bo przede wszystkim problem się bierze z, nazwijmy to, nie najlepszego przepływu informacji, bo teraz, żeby uporządkować te wszystkie informacje, które pan przedstawił.
Zaczynamy od tego, że wprowadzany jest nowy program właśnie badań na...
Nie. Zacząłbym od czegoś innego.
Wcześniej, tak?
Zacząłbym od tego, jak wygląda obowiązkowy program szczepień. W obowiązkowym programie szczepień znajdują się dla noworodka dwie obowiązkowe szczepionki. Szczepienie przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu B i szczepienie właśnie przeciwko gruźlicy. To jest szczepienie, które chroni dzieci przed najcięższymi postaciami gruźlicy. I jest bardzo ważne, szczególnie dzisiaj w obecnej sytuacji geopolitycznej, żebyśmy bardzo dbali o to, żeby ta wyszczepialność na gruźlicę była jak najlepsza. Bo pamiętajmy o tym, że nowych przypadków gruźlicy obecnie się rejestruje według oficjalnych danych ponad 4000 rocznie. Trzeba pamiętać o tym, że mamy coraz więcej osób, które ze względu na wojnę w naszym kraju się znajdują, które pochodzą z obszarów zza naszej wschodniej granicy, ale za naszą wschodnią granicą, na Ukrainie, w Rosji, w innych byłych republikach, problem gruźlicy jest olbrzymi. I nie tylko jest problem cały czas wysokiego odsetka zachorowań, dodatkowo jeszcze jest problem taki, że jest coraz więcej tak zwanych wieloopornych szczepów, które trudno jest leczyć klasycznie stosowanymi lekami, więc myślę, że od tego przede wszystkim trzeba zacząć, że priorytetem jest robienie wszystkiego, żebyśmy jak najlepiej noworodki dla interesu przede wszystkim dzieci, ale całej populacji chronili przed zachorowaniem na gruźlicę. To jest punkt pierwszy. Natomiast to, o czym pan wspomniał, kwestia badania przesiewowego w kierunku ciężkim, wrodzonym zespołom niedoboru odporności, to jest pilotażowy program. Co to znaczy, że jest pilotażowy program? To znaczy, że testowo, nazwijmy to tak, został w pakiecie, bo tam jeszcze jest kilka innych nowych schorzeń, które są w ramach przesiewu badane, zostało wdrożone badanie noworodków i plan, po zakończonym takim pilotażu potem ministerstwo podejmie decyzję, czy te nowe schorzenia, które są w ramach screeningu wyłapywane, czy one wejdą do programu naszych badań przesiewowych, czy nie wejdą.
I pani profesor mówi tak, że doszło do absurdu, bo podaje się noworodkowi szczepionkę przeciw gruźliczom. Okej, problem jest duży, jeśli chodzi o gruźlicę, ale dopiero później otrzymuje się wynik badania sprawdzającego, czy to dziecko przypadkiem nie jest chore na ten wrodzony, ciężki niedobór odporności. Pani profesor mówi wprost, po prostu powinna być odwrócona kolejność. Najpierw sprawdzamy, czy to dziecko jest chore, żeby mu przypadkiem nie podać tej szczepionki. Pan mówi, że tak nie powinno być.
Nie, ja nie mówię, nie. Ja,
to kto ma rację?
Powiem tak, w docelowo już wprowadzonym takim systemie, gdyby była możliwość faktycznie takiej chronologii, o jakiej pan mówi, byłoby to idealne I byłoby to idealne rozwiązanie. Natomiast problemem jest logistyka. Badania przesiewowe, które są pobierane, one są ze względu na to, że to jest nie tylko ten skit, ten niedobór odporności, o którym mówimy, ale jest tam wiele innych chorób, które od lat są badane, takich jak fenyloketonuria chociażby. Krew na badania jest pobierana przed wypisaniem noworodka ze szpitala. Szczepienie powinno być już wtedy podane, czyli robi nam się problem organizacyjny, bo teraz wynik tego badania, o którym mówimy, on według deklaracji obecnie instytucji, która realizuje te badania, on w ciągu kilkunastu dni powinien dotrzeć. I teraz w momencie, kiedy mówię o obecnie funkcjonującym systemie, my byśmy się zdecydowali na rutynowe odraczanie tych szczepień, to istnieje wielkie zagrożenie, że po prostu finalnie gro tych dzieci nie zostanie zaszczepionych, bo możliwości też organizacyjne realizacji szczepień przeciwko gruźlicy obecnie w ramach poradni poza szpitalami, no jest wielkim wyzwaniem. Dodatkowo chciałbym też powiedzieć, i to wybrzmiewa z komunikatu Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministerstwa Zdrowia, że każde dziecko, u którego zostanie ten niedobór odporności stwierdzony, ono dostanie się pod opiekę Instytutu Matki i Dziecka. I gdyby zdarzyło się faktycznie tak, a chciałbym też tutaj podkreślić, powiedzieć o liczbach, to jest, szacuje się, że to jest czwórka, piątka dzieci w skali roku. Te nowe zachorowania na gruźlicę, o których wspominałem, to jest ponad 4000 w ciągu roku. I teraz zgodnie z informacjami z komunikatu ministerstwa, te dzieci, które zostaną wychwycone w przesiewie, mają trafiać pod opiekę Instytutu Matki i Dziecka i tam zostanie wdrożony odpowiedni schemat profilaktyczny lekowy po to, żeby zminimalizować ryzyko rozwoju zakażenia wtórnego do podania tej szczepionki noworodkom.
Gruźlicą. Panie profesorze, neonatolog to jest zawód przyszłości, brakuje neonatologów. Z drugiej strony słyszymy, że porodów jest coraz mniej, dzieci jest coraz mniej. No to może nie będziecie potrzebni?
Uważam, że jak najbardziej to jest zawód przyszłości i myślę, że w kontekście tej naszej kurczącej się demografii my tym bardziej powinniśmy dbać o noworodki. Jeżeli nie z empatii i z poczucia obowiązku, to nawet w kontekście takiego własnego interesu po to, żeby to nasze społeczeństwo, tak może górnolotnie powiem, mogło trwać. Pamiętajmy o tym, że neonatolog...
Czyli skoro nie rodzi się więcej dzieci, to żeby chociaż jak najwięcej dzieci w zdrowiu dorastało.
Absolutnie tak, przy czym, wie pan, ja byłbym zwolennikiem i tak mi się marzy, pewnie w dużej części te moje marzenia zostaną zweryfikowane przez twardą rzeczywistość, że powinniśmy stworzyć szeroką strategię we współpracy z położnikami, perinatologami, może też jeszcze innymi specjalistami, żeby długofalowo zaplanować strategię, która mogłaby doprowadzić do tego, żeby urodzeń znowuż było nieco więcej, a najlepiej sporo więcej. Dwa, żeby o te dzieci, które się rodzą, faktycznie żebyśmy jak najlepiej dbali we współpracy z pediatrami, mówiliśmy o szczepieniach, wakcynologami, lekarzami rodzinnymi, wszystkimi, którzy w tą opiekę są zaangażowani. Neonatologia jest bardzo dynamicznie rozwijającą się specjalizacją, bardzo interesującą. Natomiast faktycznie nie jest to łatwa praca, to jest praca pod dużą presją, trzeba w krótkim czasie często trudne decyzje podejmować, natomiast mogę powiedzieć, że jest to praca, która na pewno daje olbrzymią satysfakcję, bo my nie tylko o zdrowie, ale o życie tych najmłodszych pacjentów właściwie każdego dnia walczymy.
To dlaczego brakuje tych neonatologów? To jest nowa wiadomość z Wielkopolski. Oddział neonatologiczny w Ostrzeszowskim Centrum Zdrowia będzie dłużej zawieszony od początku lutego do końca czerwca, bo tam po prostu brakuje tych lekarzy. To jest teraz już też trochę pana zmartwienie jako konsultanta krajowego.
To nie tylko teraz, bo to jest od lat nasze zmartwienie, bo to jest nasze zmartwienie jako Polskiego Towarzystwa Neonatologicznego i też muszę powiedzieć na poziomie lokalnym, to jest moje zmartwienie jako kierownika kliniki, bo faktycznie nawet nam, jako takiego ośrodka, który no, od lat jest w naszym województwie głównym ośrodkiem centralnym, w którym nie tylko są hospitalizowane noworodki, które się rodzą w naszym szpitalu, ale do którego są przekazywane noworodki z całego województwa, nasze zasoby kadrowe też bym powiedział, są takie dosłownie prawie, że na styk dopasowane do potrzeb.
Czyli nie brakuje, ale mogłoby być lepiej.
Tak, i powiem szczerze, na świecie w wielu miejscach o takim statusie jak nasz jest, że tak powiem, przed drzwiami, w cudzysłowie powiem, kolejka lekarzy, która chciałaby rozpocząć pracę. W naszym kraju, ale myślę, że to jest też coraz bardziej globalny problem. Jest problem ze specjalizacjami takimi, bym powiedział, no, trudniejszymi w tym sensie, to, o czym powiedziałem, konieczności podejmowania decyzji, pracy dyżurowej. Dzisiaj coraz więcej się mówi i coraz więcej też w praktyce takie są oczekiwania. Lekarze coraz częściej mówią o słynnym work-life balance.
I zostają lekarzami rodzinnymi. Tak, słyszeliśmy to. Panie profesorze, co by pan powiedział w takim razie szefom Ostrzeszowskiego Centrum Zdrowia? Szukajcie dalej, zwiększcie możliwe widełki płacowe, albo może w takim miejscu nie powinno być takiego oddziału, one powinny być bardziej w miejscach scentralizowanych.
No właśnie, pytanie, czy ten, jakby to nie było niepopularne, czy ten ostatni punkt nie jest najbardziej racjonalny.
Czyli budujemy większe ośrodki w większych miastach i niestety trzeba tam dojechać.
Dopasowujemy nasze zasoby, nasze ramy organizacyjne dotyczące opieki nad noworodkiem do tego, jak się zmienia demografia i w kontekście tego faktycznie niestety część ośrodków tych mniejszych musi być zamknięta, ale w pierwszej kolejności, bo to chciałbym podkreślić, co może dla laików brzmieć paradoksalnie, dla zabezpieczenia odpowiedniej jakości opieki, bo jeżeli mówimy o ośrodkach, w których porodów jest mało i też jest rzadka ekspozycja, co za tym idzie, dla personelu na sytuacje, w których trzeba różne decyzje podejmować, to wtedy utrzymanie kompetencji, czy już nie mówiąc o rozwijaniu kompetencji, jest bardzo trudne. Także niestety w dzisiejszych czasach musimy stawiać na reorganizację, tak żeby przekierowywać pacjentów do ośrodków z większym doświadczeniem, w których siłą rzeczy tych pacjentów jest więcej.
Mówił nowy konsultant krajowy w dziedzinie neonatologii, profesor Tomasz Szczapa. Dziękuję bardzo za
rozmowę.
Dziękuję
uprzejmie.
Poranne rozpoznanie. Rozmowa dnia Radia Poznań.